bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, co było najważniejsze w roku liturgicznym Kościoła. Papież Benedykt XVI w czerwcu 2008 roku ogłosił rok świętego Pawła, 29 czerwca. Oczywiście również i w naszej diecezji, możemy powiedzieć, bardzo uroczyście przeżywaliśmy ten rok. Było wiele inicjatyw, które były podejmowane. Ksiądz biskup ordynariusz wystosował specjalny dekret, którym między innymi ustanowił 7 kościołów, które były kościołami stacyjnymi, w których to można było uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Również był powołany zespół księży i osób świeckich, którzy jeździli po tych miejscach, głosząc katechezę, prowadząc nabożeństwa związane z osobą świętego Pawła. Również w naszej diecezji organizowany był konkurs poświęcony osobie świętego Pawła. Był to konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również i do osób świeckich zaangażowanych w życie parafialne, jak również i do katechetów. Ten konkurs spotkał się z bardzo takim pozytywnym odzewem. W konkursie tym wzięło udział łącznie ponad 1000 osób. Także wydaje się, że rok świętego Pawła w naszej diecezji był rokiem, który dawał dużo do zamyślenia się, spojrzenia, ale przede wszystkim do poznania osoby świętego Pawła, jak również i misji jego i jego nauczania, bo przede wszystkim ten rok miał temu służyć, abyśmy poznali nauczanie świętego Pawła, abyśmy poprzez przybliżenie sobie jego osoby, jego słów, abyśmy jeszcze bardziej przygnęli do Chrystusa.
Ja spotkałem się z bardzo konkretnymi postanowieniami z roku świętego Pawła, a mianowicie, że wiele osób deklarowało, że postanowiło sobie w roku świętego Pawła przeczytać jego wszystkie listy jako taki konkretny znak spotkania z osobą świętego Pawła. Ale jak wiemy, to nie tylko ta inicjatywa, która w sposób szczególny była obecna w naszej diecezji. Nasz główny program duszpasterski dotyczy wejścia w tajemnicę chrztu świętego i odkrycia w sobie prawdy o chrześcijaństwie. Mieliśmy kolejny rok kateches chrzcielnych, które przygotował ksiądz biskup ordynariusz, program Chrzest w życiu misji Kościoła. Może ktoś z Państwa naszych radiosłuchaczy uczestniczył w tym programie, w tych spotkaniach, w tej zadumie i w tej konfrontacji swojego życia ze Słowem Bożym. Bardzo prosimy o kontakt, o podzielenie się. Co dla Państwa w tym roku było bardzo takiego wewnętrznego, osobistego w przeżyciu wiary, żebyśmy też mogli tymi świadectwami budować się, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, ale również i dzielenia się nim.
No właśnie, program Chrzest w życiu misji Kościoła jest w naszej diecezji rzeczą podstawową, można powiedzieć rzeczą najważniejszą. Wiele osób może pytać, dlaczego? Dlaczego właśnie to, a nie coś innego? Myślę, że każdy, kto się spotkał z tym programem, kto wziął do ręki katechezy, kto zaczął zagłębiać się i właśnie spoglądać na swoje życie w świetle tych treści, które są zawarte w tych katechezach, a przede wszystkim w świetle objawienia Bożego, gdyż te katechezy opierają się przede wszystkim na Piśmie Świętym, to zobaczył, że właśnie w tym programie jest zawarta niejako, możemy powiedzieć, podstawa życia ludzkiego, zawarta jest prawda o sensie życia ludzkiego. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to nie ma co iść dalej. Dlatego też w naszej diecezji po raz kolejny, już drugi raz zatrzymaliśmy się nad pierwszym zeszytem katechez. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli ktoś już wcześniej brał do ręki te katechezy, uczestniczył w spotkaniach, to jednak, jak sami doskonale wiemy, człowiek cały czas żyje, cały czas zmienia się jego sytuacja, zmienia się jego myślenie, postrzeganie świata. A przede wszystkim są różne wydarzenia w moim życiu, które na nowo stawiają mnie w takim czy innym, niekiedy trudnej, w takiej czy innej trudnej sytuacji, i w świetle Bożego objawienia ja mogę na nowo odkrywać, co Bóg chce przez to do mnie powiedzieć. Dlatego też jeszcze raz bardzo prosimy, jeżeli ktoś z Państwa brał udział w tych katechezach, a liczymy, że w tych katechezach brało bardzo dużo osób udział, gdyż one są przeprowadzane we wszystkich parafiach naszej diecezji. Prosimy o telefon, o podzielenie się z nami tym swoim doświadczeniem spotkania się ze Słowem Bożym. Ja powtórzę numer telefonu tutaj do studia, 25 kierunkowy do Siedlec i 644 65 55.
Kolejnym ważnym punktem duszpasterskim w wymiarze nie tylko naszej diecezji, ale również Kościoła w Polsce był program Otoczmy troską życie. Był to również program, który towarzyszył pielgrzymom idącym na Jasną Górę. Ten program chciał zatrzymać w ogóle człowieka nad tajemnicą życia, że życie jest wielkim cudem, że życie jest wielkim darem, o które trzeba się stale troszczyć, dbać, ponieważ ono jest jedyne i niepowtarzalne. Otoczmy troską życie. Pytamy też Państwa dzisiaj, jak przez ten rok Państwo patrzycie na swoje życie, czy to życie postrzegacie jako właśnie dar i tę prawdę, którą tutaj nawiązując do naszego programu diecezjalnego, wydobywamy właśnie z, chociażby z opisu stworzenia człowieka, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, jakby zaproszony do relacji z drugim człowiekiem.
Kolejne wydarzenie, które przeżywaliśmy w naszej diecezji, to było sympozjum liturgiczne, szóste sympozjum liturgiczne. Temat tego sympozjum to obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych sprawowane w okresie Wielkiego Postu. Każdy z nas, chrześcijan, możemy powiedzieć, może nie na co dzień, ale bardzo często uczestniczymy w liturgii Kościoła, w różnych obrzędach liturgii Kościoła. I czasami możemy mieć chyba wrażenie takie, że stoimy i nie wiemy, co się dzieje, że do końca nie rozumiemy tych znaków, gestów, słów, które są wypowiadane. Sympozje liturgiczne, które organizowane są co roku w naszej diecezji, mają służyć temu, abyśmy właśnie zrozumieli, co dzieje się podczas liturgii, gdyż podczas liturgii przede wszystkim obecnie jest Bóg, przemawia do nas Bóg. Co więcej, działa Bóg przez słowa, czy też przez konkretne czyny. Dlatego też, żeby ta liturgia, to nasze uczestnictwo w tej liturgii było no przede wszystkim owocne dla nas, to musimy zrozumieć, co się dokonuje, co się dzieje podczas tej liturgii. Dlatego też to sympozjum liturgiczne adresowane jest do wszystkich diecezji, nie tylko do jakiejś określonej grupy ludzi, ale każdy jest zaproszony do uczestnictwa w tym sympozjum. Od razu tutaj też powiem, że to sympozjum na temat obrzędu chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych sprawowane w okresie Wielkiego Postu, ono było sprawowane w ubiegłym roku. Natomiast w tym roku, siódme sympozjum, było poświęcone liturgii sakramentu Chrztu Świętego. Myślę, że każdy z nas wielokrotnie uczestniczył w tej liturgii. I właśnie podczas tego sympozjum mogliśmy raz poznać, zobaczyć, co dzieje się, o co chodzi, możemy tak powiedzieć, w tym rycie, ale również mogliśmy uczestniczyć w sakramencie Chrztu Świętego, gdyż na zakończenie sympozjum była pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza sprawowana msza święta, podczas której był udzielony sakrament Chrztu Świętego małej dziewczynce.
I też chyba są materiały, prawda, dostępne z poprzedniego sympozjum.
Z poprzedniego sympozjum, a już niedługo będą dostępne materiały z tego rocznego sympozjum.
Kolejnym ważnym punktem w życiu Kościoła, pewnym wydarzeniem, które objęło cały Kościół, był synod księży biskupów w refleksji nad Słowem Bożym. Jakby na nowo Kościół spogląda na Pismo Święte, które jest no właśnie Słowem Boga, listem adresowanym specjalnie do człowieka, jakby zapraszając do lektury, do medytacji nad Słowem Bożym. Tutaj się przypominają słowa świętego Hieronima, który mówi, że nieznajomość Słowa Bożego jest nieznajomością Chrystusa.
Zapraszam Państwa na chwilę przerwy przy muzyce.
Polskie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Ponownie na antenie. Są osoby, które się już z nami dzielą tym, co miniony rok dał dla nich w ich życiu. Nasza radiosłuchaczka wysłała do nas SMS-a, pisząc o wartości roku świętego Pawła w jej życiu. Pozwolę sobie go przeczytać. Osoba świętego Pawła to moja ukochana postać biblijna. Przez ten rok obrałam sobie go na mojego osobistego patrona i obiecałam sobie wracać do Boga, jak On pod Damaszkiem, za każdym razem, kiedy upadnę. I ciągle czuję Jego opiekę nade mną. Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Zapraszamy wszystkich innych, którzy chcą się z nami podzielić swoim doświadczeniem wiary, aby przekazali to, aby dzieląc się tym doświadczeniem, ubogacali innych, pokazując, jaką wielką wartość wiara ma w ich życiu.
Tak, kończący się rok liturgiczny skłania nas do takiej zadumy, do refleksji, abyśmy zobaczyli, co Pan Bóg przez Kościół proponował nam, w czym do nas przychodził, byśmy zobaczyli to dobro, to piękno, a jednocześnie też zobaczyli te trudne momenty, które jako Kościół przeżywaliśmy. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że dla mnie, jako dla księdza, bardzo ważnym wydarzeniem, które ciągle trwa, jest ogłoszony przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. To czas, w którym ja jako ksiądz chcę patrzeć na wierność Chrystusa, który przecież jest dawcą tego sakramentu kapłaństwa, i z tej wierności Chrystusa kapłana uczyć się samemu wierności. A po drugie, widzę też wiele pięknych inicjatyw, które się wyzwoliły w życiu kapłanów, kiedy kapłani gromadzą się w dekanatach na czas wspólnej modlitwy, na skupienia, ale również, i za to już teraz dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom, wiele osób, a szczególnie chorych, cierpiących, podjęło taki trud, to nazwę takiej duchowej adopcji, bym powiedział, duchowego towarzyszenia kapłanom, czy z parafii, czy spoza, tych, których znają, przez ten czas obiecali swoją modlitwę. To bardzo ważna inicjatywa.
W roku kapłańskim mamy wielką łaskę, którą Bóg nam daje, dla nas wszystkich będących w Kościele, mianowicie każdy pierwszy czwartek miesiąca, będąc w stanie łaski uświęcającej, spełniając te zwykłe warunki, będzie uczestniczył w mszy świętej lub też w jakimś innym nabożeństwie, w swojej świątyni, w swojej parafii, będzie modlił się w intencjach kapłanów, ma możliwość uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Dlatego też pamiętajmy, abyśmy korzystali z tego wielkiego daru, który daje nam Bóg właśnie w tym roku kapłańskim. Będąc jeszcze przy temacie roku kapłańskiego, ja tylko teraz zapowiem, bo myślę, że będzie jeszcze więcej okazji do tego, żeby o tym trochę szerzej powiedzieć. Tak jak w roku świętego Pawła organizowaliśmy konkurs na temat świętego Pawła, tak w tym roku organizujemy konkurs, z tym tylko, że to już jest tylko dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, konkurs w roku kapłańskim, temat konkursu: wierność Chrystusa, wierność kapłana. Informacje o tym konkursie rozesłane są już do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w naszej diecezji. Dlatego też prosimy wszystkich uczniów, którzy byliby zainteresowani, o dopytywanie się swoich katechetów na temat tego konkursu.
Ważnym wydarzeniem również duszpasterskim w naszej diecezji była 10. rocznica przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II tutaj do nas. To też zobaczyliśmy, jak po pierwsze szybko ten czas upływa nam, a po drugie mogliśmy wrócić do przesłania, które zostawił nam papież, a więc do wierności wierze naszych ojców i szczególnego wezwania do obrony krzyża, z którym błogosławieni męczennicy z Pratulina stali w obronie swojej wiary. To również ważne wydarzenie.
Dokładnie. Szczególnie tym bardziej, że to wydarzenie, ta rocznica była połączona z peregrynacją krzyża Światowych Dni Młodzieży. W tym wydarzeniu tutaj u nas w Siedlcach wziął udział kilka tysięcy osób. Myślę, że wielu z Państwa, którzy słuchają nas teraz, uczestniczyli w tych bardzo podniosłych uroczystościach. Dlatego też prosimy o to, żeby podzielić się z nami, jak Państwo przeżywali to, co dla nas było tak bardzo ważne, to wielką rocznicę wizyty Ojca Świętego na naszej tutaj podlaskiej, siedleckiej ziemi. Jeszcze jedno takie ważne wydarzenie, które miało miejsce w ubiegłym roku liturgicznym, ale nie tylko, bo ono zaczęło się od września, to była szkoła liturgiczna, jak również i kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wiele osób uczestniczyło w tej szkole liturgicznej. Tutaj już mamy jeden sygnał od pani Katarzyny z Pratulina, która pisze, że ja od września jeździłam na diecezjalną szkołę liturgiczną. Te spotkania pozwoliły mi wejść głębiej w liturgię i wspólnie z uczestnikami szkoły liturgicznej przeżywać Eucharystię. To też kolejna propozycja dla wszystkich, aby przybliżać, pogłębiać i poznawać, czym jest liturgia Kościoła.
Tak, jeszcze zgłębiając te wszystkie wydarzenia, nie możemy zapomnieć o tym ostatnim wydarzeniu, którym była nominacja na biskupa radomskiego, naszego biskupa Henryka Tomasika. Towarzyszymy modlitwą jego posłudze. A korzystając tutaj, że mamy naszych panów Andrzeju, chcielibyśmy zapytać panów o ważne wydarzenia w życiu takim, w życiu wiary w tym ostatnim roku. Ja tylko dopowiem, nasi panowie Andrzejowie, Andrzeje są z fraterni z Parczewa, są mieszkańcami Parczewa i są bardzo zaangażowani również w taką pracę na rzecz rodziny. Dopowiem, że fraternie powołał ksiądz biskup ordynariusz jako takie dzieło ludzi świeckich wspierające inicjatywy, które rodzą się przy sanktuarium Matki Bożej Parczewskiej w ramach takiej promocji życia małżeńskiego i rodziny. Drodzy panowie, dla panów bardzo szczególne wydarzenie ostatniego roku?
No niewątpliwie to będzie właśnie to powołanie nas do tej fraternii. Oczywiście na początku trudno nam było określić nasze zadania w tejże fraternii, no ale po pewnym czasie już one zaczęły się konkretyzować. No, nas ksiądz Jacek zaprosił do współpracy przy przygotowaniu młodych małżonków. No i w czasie tych kilku miesięcy wygłosiliśmy tutaj z naszymi żonami kilka kateches.
No, które bardziej były takim świadectwem, prawda?
Tak, no to były takie opowieści o naszym życiu małżeńskim, prawda? W ogóle o życiu, co jest dla nas ważne, co jest mniej ważne, prawda? Na to zwracać uwagę, a czego unikać. No myślę, że nam się to podoba. W każdym razie nie wiem, jak tym małżonkom, prawda, się podobało, no, ale myślę, że też, ale nam bardzo.
Muszę powiedzieć, to jest też bardzo ważny punkt w takiej formacji narzeczonych, dlatego że oprócz spotkania z księdzem i z panią psycholog w poradni rodzinnej, mają spotkanie z żywymi małżonkami, którzy przychodzą z perspektywy tych 15 lat, 14 lat, czy 25, prawda, dzielą się swoim małżeństwem. Panie Andrzeju, dla pana szczególne wydarzenie?
No właśnie 25 lat małżeństwa minęło w tym roku i to zaproszenie, powołanie do fraterni jest dla mnie i dla mojej żony dość szczególne, ponieważ oboje mamy za sobą doświadczenie w młodości z ruchem oazowym, więc to nam się tak trochę kojarzy z tym czasem, kiedy bliżej byliśmy, że tak powiem, związani z parafią, z kościołem i z tą działalnością duszpasterską. Jest to dla nas z jednej strony taki chyba prezent na te 25-lecie małżeństwa i jednocześnie też jesteśmy dumni z tego, no i czujemy się też bardzo zobowiązani, więc ponieważ ksiądz Jacek pozwala nam czasami wziąć udział w tych katechezach, to czujemy się dzięki temu, nawet powiem tak wprost, i trochę dowartościowani i dumni, że możemy podzielić się swoim doświadczeniem. Niełatwym zresztą, ale mam nadzieję, że to jest jakby ważne. Ja też chcę powiedzieć, że ten czas dla mnie jest bardzo szczególny i dla mojej żony, ponieważ to 25-lecie, powołanie do fraterni, to wszystko w mojej rodzinie spotkało się też, zbiegło się z takim bardzo osobistym doświadczeniem, ponieważ w tamtym roku mieliśmy wypadek i właściwie cały czas jesteśmy w domu na zasiłku rehabilitacyjnym. Każdy dzień jest dość szczególny, ponieważ ten proces cały czas trwa. Trudno mi jest nazwać, czym jest ten proces, ale to wszystko odbywa się w duchu religijnym siłą rzeczy, bo jesteśmy tak wychowani, w takim duchu żyliśmy przez całe swoje życie, więc to doświadczenie jest też czasem odkrywania różnych treści na nowo i odkrywania ludzi na nowo, tych bliskich, którzy są blisko i tych, którzy jakby okazali nam wiele dobrych, ciepłych rzeczy w tym czasie. Także ten rok był dla mnie też bardzo ważny ze względów takich osobistych.
Mówił panowie tutaj o fraterni, o powołaniu do fraterni. Podejrzewam, że może wielu z naszych radiosłuchaczy no tak do końca nie wie, czym jest ta fraternia. Jakby nie wiem, może ksiądz Jacek, który, jak rozumiem, opiekuje się tą fraternią parczewską.
No, fraternią się opiekuje bardziej ksiądz kustosz, ksiądz prawa Tadeusz Lawczuk, którego serdecznie pozdrawiamy. Czym jest ta fraternia? To jest właśnie pewna wspólnota ludzi świeckich, którzy z racji swojej takiej, bym powiedział, misji społecznej szczególnie pomagają rodzinie jakby w różnej postaci. Tej rodzinie, która się tworzy, tej rodzinie, która przeżywa kryzysy. I tutaj ksiądz biskup właśnie wybrał, już chyba będzie prawie kilkanaście osób i z Siedlec, i z Parczewa, których zaangażował jako tych, którzy mają wspierać inicjatywy diecezjalne w wymiarze pomocy rodzinie, a jednocześnie te inicjatywy, które dzieją się w sanktuarium, jakby takie służące właśnie małżeństwom narzeczonym, ku małżeństwu, ku rodzinie. To jest jakby takie ciało wspólnoty ludzi świeckich zaangażowanych w taką pracę, bym powiedział, apostolską.
Mhm. Czyli być we fraterni to obok do pewnego zadania, które się otrzymuje, pewnej misji, która jest niewątpliwie bardzo odpowiedzialna, jest też pewnego rodzaju wyróżnieniem.
No zdecydowanie.
No tak to odczuwamy. Tak to odczuwamy.
Wyróżnieniem, zaproszeniem do apostolstwa.
Znaczy bardziej to jest takie, dla mnie przynajmniej, to jest jakieś wyzwanie, prawda? Mm-hmm. No to tutaj oczywiście ksiądz biskup, powołując nas do fraterni, no położył w nas jakieś nadzieje, prawda? I no, my te nadzieje staramy się spełniać. No jednocześnie wyzwanie takiego typu, że no, nie można zawieść tych nadziei, prawda? Że no, trzeba się starać, trzeba jeszcze bardziej się starać, niż się do tej pory człowiek starał. Mhm.
Drodzy Państwo, tutaj dzielimy się naszym doświadczeniem wiary ostatniego roku. Zachęcamy Państwa do dzielenia się na falach Katolickiego Radia Podlasie. Dla tych, którzy odważą się zadzwonić do nas, pod wskazany już wcześniej numer telefonu, my mamy bardzo wspaniałe nagrody. To jest film o Parczewie, który jest jeszcze świeżutkim filmem o sanktuarium Matki Bożej, właśnie Królowej Rodzin. Zachęcam Państwa do dzielenia się. Ale tak, korzystając z obecności tutaj naszej i z tego, że zastanawiamy się nad tym, co wydarzyło się w tym ostatnim roku, wskazaliśmy wiele ciekawych inicjatyw, ale no dla mnie też pewnym takim no, smutnym epizodem tego roku były takie dwa wydarzenia, o których w tym programie, z racji nawet swojego tematu czarno na białym, nie możemy nie powiedzieć. Dla mnie są to dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze sprawa wyroku pani Alicji Tysiąc, a szczególnie wyroku na tygodnik Gość Niedzielny, który w zasadzie w jakim stopniu zakazuje, nie wiem, Kościołowi mówić o konkretnych wykroczeniach moralnych, którym jest chociażby aborcja czy próba dokonania aborcji. A drugie wydarzenie to jest to orzeczenie Trybunału w Strasburgu nakazujące zniesienie krzyża ze szkoły we Włoszech. Dla mnie to jest wielki znak, bardzo niebezpieczny znak pewnego jakby wypychania Kościoła z życia w Europie. Nie wiem, co tutaj panowie sądzicie, co nasi radiosłuchacze o tym sądzą.
No więc myślę, że warto się posłużyć tutaj pewną hierarchią, o której kiedyś w młodym wieku usłyszałem od księdza podczas spowiedzi. Mianowicie doradził mi, żebym sobie wziął pod uwagę, że hierarchia jest taka, że najpierw jest dobro człowieka, później jest prawda, a później jest prawo. Prawo rozumiane oczywiście w takim szerokim znaczeniu. Chodzi o zasady, chodzi o pewne jakby regulacje, które dotyczą różnych dziedzin życia. I teraz myślę sobie, że tutaj prawo spełnia jakąś dziwną funkcję. Nie bardzo rozumiem. Nie chcę tutaj oceniać tej pani, o której jest mowa, ale myślę, że warto dokonać jakiejś oceny prawa, które w tym momencie pokazało jakieś swoje oblicze, bo pojawiają się pytania, pojawia się niepokój, mianowicie czemu ma służyć prawo i gdzie jest jakby w tym wszystkim ochrona prawdy i gdzie jest dobro człowieka w tym wszystkim. Dla mnie jest to niepokojące z tej racji, że wydaje mi się, że dokonuje się pewien szantaż przy pomocy prawa, bo ja nie widzę powodu, dla którego Kościół miałby przestać i jakby media, które reprezentują Kościół i te wartości, że miałyby przestać głosić to, do czego są powołane. To jest jakiś absurd w ogóle, że próbuje się coś takiego robić teraz w tym czasie, bo to kojarzy mi się z tymi czasami, kiedy byłem młody i kiedy nie wolno było, ponieważ była jakaś chora ideologia. A teraz co? Nie bardzo rozumiem, skąd to się bierze, bo może, mamy problem z nazwaniem źródła tego wszystkiego,
może
prawda?
Te czasy pomału wracają.
Więc tak naprawdę to chyba należy zadać pytanie, o co w tym wszystkim chodzi.
Panowie, jako ojcowie, mężowie, chrześcijanie, katolicy, Polacy, nie czujecie się trochę może i zagrożeni tymi wydarzeniami?
No, zagrożeni, zdezorientowani może też, bo tak patrzymy na świat. No, z jednej strony, prawda, aborcja jest propagowana i to prawo aborcyjne, prawda, proaborcyjne jest tak jakby cały czas promowane. Z drugiej strony eutanazja, prawda, gdzie już tego człowieka, który jest niepotrzebny, prawda, już jest stary, no trzeba się pozbyć go, prawda, więc kolejne prawo. Z trzeciej strony widzimy, że no, w dalszym ciągu dzieci już narodzone, dzieci chore, no walczymy, medycyna robi postępy, prawda, o nie się dba, natomiast tak jakby tych najsłabszych się spycha na margines, tych, którzy nie mogą zabrać głosu w swojej obronie.
Znaczy, ja jeszcze chcę dodać, że w ogóle w tej całej sprawie to trudno się połapać, ponieważ to, co jakby wydaje się istotą sprawy, no to przecież chodziło o człowieka, który ma się narodzić, prawda? Więc jakby o życie bezbronnego człowieka, który powinien mieć rzecznika jakby w prawie. Powinniśmy chronić to życie. Natomiast w tej całej sprawie to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, a tak naprawdę zadziało się coś dziwnego, bo jakby osoby, które orzekały, tak naprawdę to chyba posłużyły się jakimś krytycznym nastawieniem. Krytyczne słowa w tym całym wyroku padły pod adresem tak naprawdę Kościoła.
Także ogólnie,
tak należy powiedzieć,
że ogólnie Kościół ma prawo,
Kościoła,
tak?
W obronie człowieka, no zaraz, człowiek, każdy ma prawo do tego, żeby sięgać po wsparcie i należy go chronić i bronić, ale zaraz, jakim kosztem, w imię czego w tej sytuacji, nie? I o jakie dobro tak naprawdę tutaj prawo zawalczyło? Ja nie rozumiem, o jakie dobro prawo zawalczyło.
Tak, istotą prawa w takim najprostszym wydaniu jest to, by ono chroniło człowieka. Człowieka, jego dobra, prawda? Natomiast tutaj ja też zmierzam do tego, że dzieje się też jakby coś dziwnego i negatywnego w tej całej dyskusji, która się toczy również i przy Kościele, i w Kościele, no w społeczeństwie w Polsce, w Europie, o której się mówi wolna, demokratyczna, tolerancyjna, a z jednej strony no właśnie zakazuje się Kościołowi głosić Ewangelii życia. Papież wyraźnie w swoich dokumentach, w encyklikach Jan Paweł II mówił wyraźnie o tym, że obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Ewangelii życia, czyli życia, które rozpoczyna się z chwilą poczęcia aż po naturalnej śmierci. Dla mnie osobiście, jako dla księdza, oczywiście jest to bardzo niepokojący znak, znak właśnie tego pewnego rozmycia, znak jakby próby odbierania Kościołowi tego głosu, który jest zawsze głosem za człowiekiem, właśnie w imię prawa. Czy to nie jest tak, że powiedzmy tu prawo zostało dzisiaj zastąpione, czy i dawna ideologia została dzisiaj zastąpiona prawem? Bo się wszyscy odwołują do prawa, prawda?
Teraz pytanie, komu to prawo służy, prawda? Czy ono służy rzeczywiście człowiekowi, czy też służy jakiejś tam ideologii, która jest całkowicie sprzeczna człowiekowi?
No teoretycznie to głosi się, że prawo ma służyć wolności, prawda?
Mhm. Tylko teraz też pytanie, rozumienie wolności, czym jest wolność?
Ci ludzie, którzy głoszą tą teorię, twierdzą, że właśnie ono służy wolności, ono ma... Jeżeli kobieta chce się pozbyć dziecka nienarodzonego, prawda, to ma do tego prawo, bo jest wolna, prawda? Natomiast nie dba się o wolność tego dziecka właśnie. Że dziecko tak samo ma prawo do życia jak każdy inny człowiek i ma takie samo prawo do wolności jak każdy inny, prawda? Bo jest człowiekiem. Natomiast o tym się tak jakby zapomina, spycha się to dziecko, prawda, na margines, twierdzą, że to jest, prawda, jakaś tam zygota czy coś innego.
Embrion.
Prawda? Embrion. Prawda? No i skoro tak, no to można się tego embriona, prawda, czy zygoty pozbyć, bo to nie jest, prawda, człowiek. Niestety my się z tym nie zgadzamy, prawda? Uważamy, że czy ten embrion, czy dziecko narodzone, czy człowiek staruszek, prawda, jest takim samym człowiekiem, tylko ma po prostu inną postać, prawda? Mhm.
Dokładnie, czyli możemy powiedzieć, że dzisiaj pojęcie wolności, czy też działania w byciu człowiekiem wolnym zostało sprowadzone do tego, że po prostu robię, co chcę. Jestem wolny, więc robię, co chcę, nie patrząc na konsekwencje chociażby właśnie tej drugiej nienarodzonej osoby. No. Ja mam wrażenie, że takie pojęcie wolności dzisiaj na wszelkie sposoby próbuje nam się lansować, prawda? Że być wolnym, a więc robię tak, jak uważam. Pytanie, czy to jest wolność, czy to jest, nie wiem, swoboda działania albo swawola działania w zasadzie w tym momencie.
No zdecydowanie, no, słynne róbta, co chce, to, prawda? Więc, prawda? To nie ma nic wspólnego z wolnością, dlatego że człowiek, który jest wolnościowcem, że tak powiem, jest to człowiek, który szanuje swoją wolność, ale równocześnie, może nawet bardziej, szanuje wolność innych. Jeżeli tak podchodzi do tego, tak odnosi się do tej wolności, nie ma problemu z określeniem podejścia do innego człowieka. Nie ma problemu z określeniem swojego stosunku do aborcji czy eutanazji. No bo to też się z tego wynika. Natomiast jeżeli ktoś jest czcicielem róbta, co chce, no to oczywiście łatwo mu też osiągnąć wnioski, jakie mamy, prawda? Jakie słyszymy na co dzień z mediów.
No niestety, bo przyjęcie, że tak powiem, prawdziwej definicji wolności to jest przyjęcie tego, co mówi Chrystus. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, prawda? Jeżeli ktoś żyje w prawdzie, a więc jeżeli jego działanie ukierunkowane jest na prawdę, na to prawdziwe dobro drugiego człowieka, to jest wtedy działanie w pełni wolne. W każdym innym przypadku jest działaniem zniewolonym.
No, właściwie najważniejszą rzecz, jaką Pan Bóg dał człowiekowi, to właśnie wolność. I człowiek z tą wolnością może zrobić właściwie co chce. Każdego dnia może zrobić z tym, co chce. I Pan Bóg tutaj nie stawia żadnych ograniczeń. W zasadzie jedynym prawem, jakie Pan Bóg człowiekowi dał, to 10 przykazań, które każde dziecko zna. Natomiast człowiek z tym robi różne dziwne rzeczy i próbuje tutaj zamieszać, że tak powiem. Czyniąc nawet te akty różnego rodzaju prawa, spisując je, no to w zasadzie nie będąc świetnym prawnikiem, trudno się w tym rozeznać, prawda? I zresztą prawnicy również się gubią w tym i mają problemy z interpretacją tego prawa.
Dokładnie, można powiedzieć, ilu prawników, tyle interpretacji.
Tak, natomiast w zasadzie im to prawo byłoby prostsze, tym byłoby nam łatwiej żyć. Ale myślę, że nie jest ono chyba stworzone dla człowieka, dla zwykłego człowieka, tylko jest stworzone dla jakichś celów.
Pewnie dla wybranych, tym bardziej, że dzisiaj jeszcze dochodzi nowa argumentacja w prawie, której ostatnio zauważyłem bez jakby przywołania konkretnych faktów, że się nie opiera na faktach, ale na uczuciach. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Czarno na Białym dokonujemy podsumowania tego roku kościelnego, który powoli zmierza ku końcowi, za kilka dni Adwent. Może Państwo macie swoje szczególne doświadczenia wiary, bardzo prosimy. Również co Państwo sądzicie o tych negatywnych i dla nas chrześcijan wydarzeniach, gdzie się zabrania nam przepowiadać prawdę ewangeliczną, chociażby w tych wyrokach sądowych, w tym wyroku dotyczącym zniesienia krzyża z miejsc publicznych. Państwa opinie zapraszamy. Księże Marku, może podajmy jeszcze raz numer telefonów.
025 kierunkowy do Siedlec, 644-65-55. Zapraszamy Państwa na chwilę przerwy.
Dookoła sztorm, twoje
bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Podsumowujemy dzisiaj rok liturgiczny, który dobiega końca. No ale właśnie obok tych ważnych i można powiedzieć radosnych wydarzeń, to jednak ten rok kończy się też takimi smutnymi akcentami. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym całym, możemy powiedzieć, takim zamieszaniu związanym z panią Alicją Tysiąc, który właśnie tak na dobrą sprawę można było powiedzieć, że nie wiadomo czemu służy, prawda? No ale chyba wydaje się bardzo jasno, że na wszelkie sposoby dzisiaj próbuje zamknąć się usta Kościołowi, mówiąc, że Kościół nie ma prawa nauczać prawdy, nie ma prawa pełnić swojej misji, nie ma prawa wypełniać tego powołania, do którego Bóg go ustanowił. No ale tylko nie jest ta sprawa pani Alicji Tysiąc, gdyż, jak wszyscy doskonale wiemy, bulwersująca nas wszystkich katolików, ale jak się okazuje nie tylko katolików, bo również i muzułmanie w Austrii podnieśli głos sprzeciwu wobec werdyktu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który orzekł, że wieszanie krzyży w klasach we Włoszech to naruszenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. No właśnie, jak panowie, jak tutaj ksiądz Jacek, jak wy odbieracie to, co się dzieje na naszych oczach? Czy to nie jest jawna walka z Kościołem, tylko tak jak kiedyś przez lata, aczkolwiek to, co działo się teraz w Indiach, to też nie przez lata, mordowano chrześcijan, możemy powiedzieć.
Tak, tysiące osób.
Lała się krew. Tak dzisiaj w białych rękawiczkach próbuje się zrobić niemalże to samo w tym znaczeniu, że próbuje się wyeliminować chrześcijan z życia społecznego.
No, dla mnie to jest jakaś forma, powiem to może mocno, ale pewnego prześladowania Kościoła, chociaż wiem, że Kościół mocą Chrystusa i mocą Ducha Świętego jest mocny, ale jakby nie możemy też jako ludzie Kościoła tego przegapić, bowiem musimy widzieć, że no to oddziaływanie też zła, bo to też tak postrzegam względem Boga, stale się pojawia. Dla mnie to jest walka dobra ze złem. Jeszcze w odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus zapowiada prześladowania, to jakby to się dzieje na naszych oczach i jakby o tym nie możemy milczeć, a też osobiście jakoś tak reaguję na to tak bardzo emocjonalnie, ponieważ to się wszystko dzieje w imię powszechnej tolerancji, w imię wolności do religii, kiedy jedna osoba, powiem to tak, może steroryzować cały świat chrześcijański, właśnie w imię dziwnego prawa.
No właśnie, jeśli można, bo to jest dalszy ciąg rozmowy wokół tego pojęcia wolności, którego nie dość, że nie definiuje się, jak sądzę, we właściwy sposób, to też chyba dziwne jest to, że dokonuje się z tym pojęciem chyba jakaś manipulacja, bo tak naprawdę mamy do czynienia, moim zdaniem, z coraz bardziej pogłębiającym się zamieszaniem wokół tego pojęcia. Mimo tego, że coraz częściej je słyszymy i coraz więcej środowisk powołuje się na tą wolność. Bo czy w imię wolności można terroryzować innych ludzi, czy w imię wolności można wymuszać na kimś jakieś zachowania, bądź narzucać te zachowania. Bo w tamtym przypadku mieliśmy do czynienia z czymś takim jak próbę wymuszania na lekarzu dokonywania rzeczy, z którymi on się nie zgadza. Mamy do czynienia z próbą wymuszania na środowiskach kościelnych określonych zachowań, bądź jakby zabrania się im tych zachowań, które tak naprawdę nikomu nie grożą, wręcz przeciwnie, mogą służyć ludziom do tego, żeby uczyli się jak żyć, co jest bardzo ważne. I teraz, jeśli chodzi o te krzyże, no, nasi dziadowie, będąc pod zaborami, nosili krzyż, on był tępiony z tej racji, że w dużej mierze był związany z ruchem narodowościowym, z taką próbą odzyskania swojej wolności właśnie. Nasi ojcowie ginęli w czasie wojny z krzyżem często, gdzieś tam w cieniu krzyża. My pamiętamy jeszcze, kiedy komuniści próbowali zdejmować krzyże, no i i młodzież szczególnie próbowała te krzyże wieszać. Z tego tytułu rodziły się różne komplikacje. Pamiętamy wszyscy, jak to się odbywało, bo przecież nie tak dawno, no ale wtedy mieliśmy do czynienia z ideologią komunistyczną. Jasno było, łatwo było określić, kto próbuje nam to narzucić, kto próbuje nas do tego zmuszać. No dobrze, a pojawia się pytanie, a kto teraz próbuje nas uczyć, co my mamy wieszać albo nie? Krzyże są na drogach publicznych, krzyże są na placach, w wielu miejscach. Krzyże są na cmentarzach, które też można by powiedzieć, że są publiczne. No i co teraz?
Zdejmować?
To, co mamy je zdejmować? O co chodzi?
Czy w imię czego, prawda?
W imię czego. No. Poza tym tak naprawdę zauważmy, że tym się zajmują ludzie, którym krzyż przeszkadza. To próbują nam narzucać ludzie, którym krzyż w czymś przeszkadza. Chyba nie mamy wyjścia, musimy nazywać tych ludzi, musimy ich pokazywać i musimy chyba coraz głośniej mówić, w czym ten krzyż im przeszkadza. Bo o co chodzi? To znowu jest tak, że żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym świecie i mamy coraz większy problem, żeby powiedzieć swoim dzieciom: słuchajcie, kto jest waszym wrogiem, kto próbuje wam coś zabrać, a kto próbuje wam coś dać, kogo macie słuchać, za kim macie iść. My reprezentujemy tutaj to, czego uczył nas Chrystus. I krzyż jest podstawowym symbolem naszej wiary. Więc kiedy ja mówię do dziecka o tym, jak ono ma żyć, to posługuję się tym, no bo czym mam się posłużyć? Mhm. Prawda? Więc w tej sytuacji nie możemy być obojętni, to wiem na pewno. Trudno mi jest powiedzieć, na kogo pokazywać palcem. Trudno mi jest nazywać rzeczy po imieniu, bo coraz trudniej jest. Ale wiem na pewno, że to nie może nas nie obchodzić.
Dokładnie. Jest to o tyle niezrozumiałe, gdyż, tak jak tutaj podkreślał jeden z panów Andrzeju, no krzyż nie jest tylko i wyłącznie znakiem wiary katolickiej, czy też wiary chrześcijańskiej, ale każdy, kto chociaż trochę się orientuje, czym jest krzyż, to doskonale wie, że z tego krzyża płynie jedna wielka treść, mianowicie, że jest on symbolem, znakiem, możemy powiedzieć, najszlachetniejszych, najpiękniejszych wartości, na jakich trzeba budować życie ludzkie, no, swoje bycie człowiekiem. Więc właśnie tutaj, co pan Andrzej mówił, jeżeli komuś przeszkadza krzyż, to pytanie, co temu człowiekowi tak naprawdę przeszkadza? Co ten człowiek chce budować, nawet może już nie tyle, co w swoim życiu, tylko w społeczeństwie. Jakie społeczeństwo chce budować, oparte na jakich wartościach? A więc kolejne pytanie, do czego za ileś tam lat dojdziemy?
Ja bym powiedział, że tutaj przeszkadza Pan Bóg. Tym ludziom przeszkadza Pan Bóg, bo odbieranie krzyża to jest odbieranie największej świętości dla chrześcijan, bo to na krzyżu umarł Chrystus, na krzyżu dokonało się zbawienie. I dla mnie ci ludzie, którzy właśnie walczą z krzyżem, chcą Europy bez Boga. Teraz może to wybrzmiało jako taka pewien projekt jakby widzenia Kościoła okopanego, ale no tak to widzimy i tutaj no, te realne zagrożenia jakby musimy widzieć, dostrzegać, je właśnie po imieniu chyba nazywać dzisiaj, bo to tutaj nam też panowie mówią, dzisiaj wszyscy mówią o właśnie wolności, wszyscy mówią o tolerancji, wszyscy mówią o miłości, a tak naprawdę te pojęcia dla wielu nic nie znaczą. Można powiedzieć, każdy czyn, każde zachowanie można nazwać tolerancją. Kiedy rozmawiam z młodzieżą o tym na katechezie i kiedy nawet chociażby tak delikatnie ich przywołuję, mówiąc o tym, jak to jest względem tolerancji, no to właśnie oni mówią, że jeśli patrzymy na to w tym duchu tolerancji, no to ta tolerancja jest tylko w jedną stronę. Mhm. Prawda? Jedna osoba i jej poglądy mają być zaakceptowane. Dla mnie jest to pewna forma pewnego prześladowania. To, co też powiedział kardynał Bertone, który wyraźnie powiedział, że to bardzo zły znak dla Europy, bowiem Europa, odchodząc od krzyża, szuka pewnych namiastek chociażby w dyni. Prawda?
Halloween i tak dalej, prawda? Tutaj jeszcze taka myśl mi przychodzi. No właśnie, co dalej? Jeżeli wyrzucimy z Europy Boga, to pytanie też, dlaczego, prawda? Zobaczmy, że na Bogu opierają się te podstawowe wartości, z którymi walczy dzisiejszy świat. A więc jest może inaczej, to co dzisiejszy świat na wszelkie sposoby próbuje nam lansować i wciskać, że tak powiem kolokwialnie, przepraszam, jako coś dobrego, coś co nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia dla człowieka. A więc eutanazja, a więc aborcja, a więc in vitro, a więc antykoncepcja i tak dalej, i tak dalej. Gdy pójdziemy dalej, to zobaczymy, że tak na dobrą sprawę są to jedne z największych biznesów, na których dzisiaj opiera się współczesny świat. Ja nie chcę tam robić tutaj jakichś takich mocnych połączeń, ale kto wie, czy tak na dobrą sprawę tutaj nie o to chodzi, żeby wyrzucić Boga po to, żeby spokojnie robić swój biznes.
No, całe wieki ten był bogaty i ten był silny, który miał dużo niewolników, prawda? Mm-hmm. Jeżeli się zabierze człowiekowi wolność i wyzuje się go z tej wolności, prawda? No to będzie dużo niewolników do wzięcia, prawda? Którzy będą mogli różne rzeczy robić, prawda? Jeżeli się im skaże, prawda? Będą mogli działać w takim kierunku, jakim ci władcy zechcą, prawda? Więc może to jest po to też.
Mamy telefon, na chwilkę przerwiemy tę rozmowę pana Andrzeja. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony Beata z parafii Ulan. Pozdrawiam wszystkich. Przysłuchuję się tej audycji i też myślę, dlaczego to tak jest, że niektórym ludziom przeszkadza krzyż. I dużo już tu było powiedziane. Ale pomyślałam sobie, że na naszym Podlasiu i w ogóle w Polsce jest tyle sanktuariów maryjnych, że Matka Boża ma swoje sposoby, żeby nie pozwolić na to. Ona już coś wymyśli, może serce nam natchnie, może modlitwy nas nauczy, żebyśmy bronili tego krzyża, tak jak to bywało kiedyś i ze zwycięstwem. Właśnie znowu potrzeba w tych czasach powalczyć i zwyciężyć dla następnych pokoleń, bo przecież to chyba nie na nas kończy się świat.
Dokładnie.
A co powiemy następnym pokoleniom? Zarzucą nam, że zaprzedaliśmy naszą wiarę, nasze serca i jak my spojrzymy sobie w oczy i Panu Bogu, przecież czeka nas wieczność i co my wtedy powiemy? Mhm. A jeśli można jeszcze tak króciutko.
Bardzo prosimy.
W Ulanie jest taki piękny obraz Matki Bożej Ulańskiej. I właśnie ten czas, czy to miniony rok świętego Pawła, czy tym bardziej teraz rok kapłański, jakoś tak przemienia nas, dlatego że coraz bardziej dialogujemy z tą Matką Bożą, wsłuchujemy się w jej głos, a ona tak nas uczy, tak bierze za rękę jak małe dziecko, i prowadzi nas, uczy nas wzrastać w wierze, w latach mądrości i wierzę, że ona nas nie zostawi, tylko poprowadzi, bo ona sama była takim przykładem od Bożego Narodzenia, nawet od zwiastowania poprzez wcielenie i wszystko inne, wszystkie tajemnice różańcowe aż po krzyż i ona stamtąd nie uciekła i ona właśnie nas tego uczy i na pewno znajdzie drogę, żeby przekonać nas o tym, co jest w życiu najważniejsze, najpiękniejsze, żebyśmy się nie musieli wstydzić, że tak łatwo ulegliśmy takim ludziom, którym przeszkadza ten krzyż. Mhm.
Dziękujemy Pani Beato za ten telefon. Prosimy się nie rozłączać, bo jak ksiądz Jacek obiecywał, jest płyta i tutaj Pan realizator zapisze zaraz do Pani adres. Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. No właśnie Pani tutaj powiedziała wielką prawdę, mianowicie, że mimo tego wszystkiego zła, które się dzieje, to przede wszystkim to, czego uczy nas Maryja. No, Maryja uczy nas zaufania i zawierzenia Bogu. Że Bóg jest ponad tym wszystkim. Że Bóg nawet z największego dobra potrafi wyprowadzić, nawet z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. I Pan Bóg ma swoje plany, ma swoje zamysły względem świata, względem człowieka. Niekiedy może potrzebne jest takie poważne doświadczenie po to, żeby chociażby chrześcijanie się zjednoczyli. Mówił o tym między innymi ksiądz arcybiskup, ja tutaj nie będę próbował przeczytać tego nazwiska, z Indii,
z tego stanu Indii, gdzie były te prześladowania, że między innymi owocem tych prześladowań, które już tam są w Indiach, tych takich bardzo krwawych, o których słyszeliśmy 8 listopada, mieliśmy dzień, w którym pomagaliśmy tym osobom, między innymi owocem tych prześladowań jest łączenie się chrześcijan, tworzenie wspólnoty chrześcijan, poczucie tej wielkiej jedności. Kto wie, może Pan Bóg przez to działanie też próbuje nas do tego doprowadzić.
No to widzimy zresztą we Włoszech, po tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości, prawda, nastąpiła dosyć wyraźna reakcja katolików włoskich, prawda, i myślę, że efekty będą. No, tak patrząc na to, myślę, że to taki był balonik próbny, prawda? Mm-hmm. Ci ludzie chcieli tak jakby przetestować, co się będzie działo, prawda? Jaka będzie reakcja, co Kościół zrobi w tej sprawie. Tutaj Andrzej zadał pytanie, kto to jest, kto to zmierza w tym kierunku, kto próbuje walczyć z krzyżem i z Kościołem. No myślę, że spójrzmy na tych ludzi, którzy nas reprezentują na przykład w strukturach europejskich, prawda? Kiedyś stręczyli nam komunizm, dzisiaj stręczą nam Unię Europejską, prawda? Może tutaj jest droga do poznania kto.
To jest pewnie wielkie pytanie właśnie o świadectwo chrześcijan, ale w tych wszystkich strukturach świata, bowiem no właśnie mocni chrześcijanie, znaczy życie chrześcijan oparte na Ewangelii, to jest takie życie, które jest tym ewangelicznym zaczynem, prawda? Tutaj też tutaj w naszych pracach w sanktuarium o tym ciągle mówimy. Zresztą to jest jako pewne zadanie w ramach programu Chrzest Życiu i Misji Kościoła, by w sobie doświadczyć mocy Pana Boga, by tego Pana Boga głosić. I myślę, że właśnie te doświadczenia, które tutaj mówimy, są jakimś wyzwaniem dla współczesnych katolików, chrześcijan, do tego, żeby po pierwsze sami jakby skonfrontowali swoją wiarę. Czy ta wiara rzeczywiście jest wiarą tak w Boga osobowego, w Boga, którego wierzę z całym swoim przekonaniem i go wyznaję, czy też rzeczywiście to wiara pewnej tradycji tylko i kiedy przychodzi próba, mogę się różnie zachować, ale jednocześnie na to, co Pan Andrzej powiedział, to myślę bardzo ważna sprawa, pewna odpowiedzialność również nas, członków Kościoła, pewnie też ludzi świeckich, którzy ten Kościół tworzą, do tego, aby no właśnie do tych struktur, które decydują na temat takiego wyglądu prawa, które ma bronić człowieka, mamy na to ogromny wpływ, prawda?
No oczywiście, idziemy do urny, prawda, i przy tej urnie decydujemy, kto nas będzie reprezentował w odpowiednich strukturach władzy. W tym momencie mamy możliwości, no, czy z nich korzystamy? No, myślę, że nie.
Dokładnie.
Dobra? Więc tutaj jest potężne pole do działania. Myślę, że warto byłoby no, pewne sprawy przemyśleć, pewne sprawy zbadać, dlaczego tak jest. I no, tutaj no, katolików w Polsce jest dużo, prawda? Przynajmniej ludzi deklarujących się jako katolicy. Natomiast tego efektu tych ludzi nie widać właśnie przy wyborach, przy urnach.
Tak, w popieraniu tych, którzy będą mieć też jasne swoje przekonania. Ale też myślę, że to wynika z pewnej też manipulacji, którą obserwujemy dzisiaj. I to jest pewnie zadanie takich mediów katolickich, jak chociażby medium, w którym jesteśmy, by też ludzi rzeczowo informować. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę w mediach to się generalnie mówi tak bardzo ogólnie. I to, co mówiliśmy, z pewnym zaszyfrowaniem tajemnicy tolerancji, wolności. Nikt nie wspomina o tym, że to jest właśnie głos Pana Jezusa, który broni życia, prawda?
No, żeby rzetelnie informować, to jest zadaniem każdego medium. Natomiast generalnie media się nie wywiązują z tego zadania. I poziom generalnie, no, tak obserwujemy przez ostatnie 20 lat, systematycznie spada. Po prostu poddają się tak jakby w ciągłej chęci manipulacji człowieka, wciągania w różne sprawy, prawda, w jakieś dziwne rzeczy, stręczenia czegoś tam, prawda, kto sobie coś tam wymyśli. Także wydaje się, że w wydawało się nam kiedyś, że media publiczne, prawda, spełnią rolę taką rzetelnych mediów, które będą rzetelnie podchodziły do tej misji publicznej, czy informowania, prawda, uczenia. Natomiast no, widzimy, no co, widzimy. Od rana do wieczora seriale, prawda. Po prostu no, taka papka, którą się podaje ludziom. Ludzie, no, nie, owszem, no, biorą to, prawda, no bo biorą, ale nic z tego nie wynika.
Dokładnie. Można też się właśnie zastanowić nad treścią tych seriali. A kiedy okazuje się, że w serialach są pokazywane dobre przykłady, czy to księży, czy sióstr zakonnych, no to Gazeta Wyborcza podniosła wielkie larum, że telewizja publiczna jest na czyichś tam usługach, prawda? To właśnie jest to problem dzisiejszego świata, problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, problem prawdy, problem wolności, problem też, jak na różne sposoby próbuje się nami manipulować i niekiedy w sposób taki wydaje się bardzo prosty, łatwy i dla nas wydający się no, żadnym niebezpieczeństwem, próbuje się odciągać nas, no chociażby od Kościoła, prawda? Tutaj jeden z naszych radiosłuchaczy przysłał SMS-a z taką treścią, a czy walka z chrześcijaństwem nie są też wielkie hipermarkety? Ludzie zaraz po kościele idą zaraz do sklepu, który oczywiście jest otwarty w niedzielę. Małe dzieci mówią nawet na to drugi kościółek.
Tak, dzisiaj pewnie problemem też moralnym jest to, że to nie jest żadnym problemem. Dlatego, że dzisiaj robienie zakupów w niedzielę w niektórych odczuciach nie jest w ogóle postrzegane jako właśnie forma grzechu. Drodzy panowie, co wy jako ojcowie, mężowie, katolicy w tym właśnie świecie, w którym żyje Kościół, jesteśmy tym Kościołem, ale w świecie, który jest tak, można powiedzieć, zlaicyzowany, dajcie propozycje, o czym myślicie, jak poprowadzić swoje rodzinne życie, tak żeby no, też tą wiarę ocalić.
Może powiem tak. Miałem takie doświadczenie nie tak dawno z osobą, która jest religijna, chodzi co niedzielę do kościoła. Rozmawialiśmy o dzieciach, o wychowaniu dzieci i pojawiła się taka kwestia, nie? Czy na ile i na ile możemy dziecku mówić, jak ma żyć, jak ma myśleć, jakie ma mieć nastawienie do świata i różnych rzeczy w tym świecie, a na ile mamy pozwolić mu, aby odkrywało samo świat i na ile mamy pozwolić, aby budowało swoją własną wizję świata i swoją własną etykę i tak dalej, i tak dalej. I to mnie nurtuje. Przez kilka dni się zastanawiałem nad tym i pojawiła się taka prosta myśl. Jeżeli my nie wychowamy swoich dzieci, to ktoś nam je wychowa. I to jest tak, że kiedy my byliśmy młodzi, łatwiej było nazwać kogoś, kto jest zły, albo kogoś, kto nam zagraża, albo kogoś, kto próbuje nam odebrać godność i odebrać wolność, odebrać naszą tradycję, naszą wiarę i takie różne ważne rzeczy w naszym życiu, które, chcę podkreślić, budują naszą tożsamość, budują naszą psychikę, naszą integralność, nasze zdrowie psychiczne. I teraz tak.
Panie Andrzej, mamy telefon, także posłuchamy radiosłuchaczy. Halo?
Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałbym po kilka słów powiedzieć, że uważam, że największym błędem to jest to, że nie stajemy w prawdzie. Nie umiemy bronić naszej wiary. Zaczynamy nie rozróżniać czarnego i białego, tylko robimy szarzyznę. Ze względu na to, że trudno powiedzieć, boimy się nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć, że tak, to jest czarne, a to jest białe. Co jest non possumus, dokąd możemy, to możemy się cofnąć, pewna jest granica, której nie wolno nam przekroczyć. Pan Bóg powiedział, tyle można ustąpić i dalej nie wolno, bo dalej jest już przepaść. Jeśli wpadniemy w przepaść, to bez pomocy Boga nikt nas z tego nie wyciągnie i zginiemy jako naród. Musimy stanąć, bronić naszej wiary, bronić tradycji naszych ojców, którzy walczyli o to, żeby Bóg był w rodzinie. Kiedyś nie zwyciężyli nas, dlatego że Bóg, wróg był do progu, a za progiem była rodzina i był Bóg. A teraz wróg wszedł do domu przez telewizor, przez gazetę polskojęzyczną, a nie polską, i wchodzi od wewnątrz. I od wewnątrz o wiele łatwiej jest rozbić niż od zewnątrz. Nie ma obrony rodziny, nie ma obrony życia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. A jeszcze jakbyśmy mogli wiedzieć, kto do nas zadzwonił.
Chociaż imię.
Ryszard Ziółkowski.
Dziękujemy panie Ryszardzie. Prosimy się nie rozłączać. Pan realizator weźmie od pana adres i wyślemy płytę o Parczewie.
Tak, to świadectwo było pewnym podsumowaniem naszego dzisiejszego tutaj spotkania, bowiem, no właśnie, jako ludzie wiary codziennie doświadczamy żywej obecności Pana Boga i te również propozycje, które Kościół składa, Kościół daje nam, są dla nas wielką szansą do tego, żeby no właśnie stawać w prawdzie, a jednocześnie przyjmować te dary, które z natchnienia Ducha Świętego na tym etapie czasów są nam proponowane. Warto, żebyśmy wsłuchiwali się w te propozycje Kościoła, propozycje też Boga, który przez Kościół przecież bardzo żywo działa, a jednocześnie to, co tutaj było powiedziane, no właśnie stali na straży swojej relacji do Pana Boga po to, żeby być po prostu mocnymi i bronić właśnie swojej wiary poprzez umacnianie więzi rodzinnych.
Już czas dobiega końca, ale mamy jeszcze jeden telefon. Bardzo prosimy, halo.
Moje imię Ewa. Chciałam powiedzieć, że właśnie u nas teraz nie ma katolików, tylko po prostu wszystko się zmieniło. Tak, ludzie, którzy są katolikami, są tak jak faryzeusze. I nie ma tej silnej właśnie wiary. Mm-hmm. No i nie chciałabym długo, bo widzę, że to już końcówka.
Tak, zostało nam 6 minut dosłownie.
Tak, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Ewo za ten telefon. Prosimy się jeszcze przez chwileczkę nie rozłączyć.
No, to pewnie te czasy, tak jak mówiliśmy tutaj, wymagają od nas większego świadectwa. Trudno pewnie też tą opinię zarysować do wszystkich, ale każdy z nas, ja też jako ksiądz, czuję się w tym, że pewnie nie do końca jestem taki klarowny i taki, przez którego Pan Bóg jakby prześwietla. I to jest dla nas zaproszenie dla nas wszystkich.
Świat jest, jaki jest, prawda? I oddziaływuje nas wszystkich, prawda? Więc wszyscy podlegamy jakimś tam negatywnym wpływom świata, no, każdy z nas.
A z drugiej strony jakby musimy mieć, czy musimy, trwając przy Chrystusie, będziemy mieli tę siłę do tego, żeby nade wszystko dawać swoje czytelne świadectwo, bo najpiękniejszą Ewangelią jest życie każdego z nas.
Dokładnie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, prawda? I najważniejsza rzecz to jest stanąć przed sobą w prawdzie, przed Bogiem w prawdzie, uznając swój grzech, uznając swoją słabość, uznając swoją małość. I dopiero wtedy, kiedy ja będę stawał w tej prawdzie, też wtedy będę miał, tak mi się wydaje, moralne prawo oceniania też i innych.
Tak, i dla nas wszystkich takim nowym zaproszeniem jest czas Adwentu. Mhm. To czas naszego oczekiwania na spotkanie Chrystusa w tajemnicy Jego historycznego przyjścia na świat, ale również przy końcu czasów. I tutaj myślę, że też piękną okazją są wszystkie propozycje, które Adwent daje poprzez msze święte roratnie, ale również rekolekcje. To jest też taki szczególny czas skonfrontowania swojego życia z prawdą Ewangelii, też poczucia się taką wspólnotą. Ja kiedy obserwuję przeżywających rekolekcje, zresztą jako kapłani też sami uczestniczymy w rekolekcjach, to zawsze sobie cenię spotkanie z innymi kapłanami, którzy też się modlą, którzy się spowiadają, którzy są zasłuchani w Słowie Bożym, którzy dzielą się swoim świadectwem. I dla mnie to jest taki czas ładowania mojego akumulatora. Właśnie warto, żebyśmy skorzystali z tej propozycji, którą daje Kościół w postaci Adwentu i rekolekcji. Mhm.
Tutaj ksiądz Jacek wspomniał o roratach. Ja tylko dodam, że Duszpasterstwo Młodzieży naszej diecezji przygotowało specjalny taki, można powiedzieć, projekt duszpasterski adresowany do młodzieży, który będzie realizowany właśnie podczas sobotnich rorat. Zachęcamy młodzież, zainteresujcie się tym, zechciejcie w tym uczestniczyć, gdyż myślę, że każdy z nas, i my starsi, i wy młodsi, czujecie, że tutaj, co też ktoś już mówił, że ten dzisiejszy czas, ten dzisiejszy świat podaje tyle różnych informacji, że czasami jest ciężko się w tym wszystkim odnaleźć i w tym całym zlepku tych informacji odnaleźć, gdzie jest ta prawda, bo czasami ten fałsz jest tak ubrany w tą prawdę, pozorną prawdę, że wydaje nam się, że ten fałsz jest prawdą, jest to oczywiście działanie szatana.
Także te roraty, ta propozycja jest dla nas szansą, no właśnie wchodzenie w to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, poznawanie tej jedynej prawdy, która płynie od Boga.
Też myślę, że tutaj ważnym też impulsem jest to, żeby ludzie jako właśnie wierni nasi świeccy zechcieli sobie o tym rozmawiać. Drodzy panowie, to dla was wielkie zaproszenie, byście też tam, gdzie pracujecie, z kimś się spotykacie, pewnie się tym też dzielicie, ale myślę też, że potrzeba tej rozmowy wiernych o sprawach życia konkretnie, jednocześnie też jasnego przyznawania się do swojej wiary. Do tego zapraszamy.
Nasz czas dobiega końca, także będziemy powoli już kończyli to nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy wszystkich Państwa za miesiąc, w tym tygodniu, kiedy jest Wigilia, kiedy są Święta Bożego Narodzenia, w tą środę spotkamy się ponownie w programie Czarno na Białym, prowadzonym przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. Będziemy rozmawiali o kolejnych problemach dotyczących naszej diecezji, naszego życia, tego wszystkiego, z czym na co dzień się spotykamy, zmagamy w tym naszym życiu.
Tak, kończąc ten program, nie możemy go zakończyć smutno, bowiem ta rozmowa, w której uczestniczyliśmy, mimo że doświadczyliśmy różnych trudów i takich kłopotów, to jednak ciągle pamiętamy, że z nami jest obecny Chrystus, który zapewnił nas, żebyśmy w Nim pokładali ufność i że nie bali się tej konfrontacji ze światem, bo On da nam moc.
On jest ponad
słowo.
Wszystkim.
Tak.
Żegnamy się z Państwem. Dzisiaj z nami w studio byli panowie, którzy są w fraterni Ziemi Parczewskiej. Pan Andrzej Sokół i pan Andrzej Kośmider. Oraz program ten prowadzili ksiądz Jacek Sereda
i ksiądz Marek Paluszkiewicz.
Na zakończenie dzisiejszego dnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby ta łaska Boża towarzyszyła nam przez tą dzisiejszą noc. Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Śpimy, przebywajmy w pokoju z Chrystusem. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czarno na białym.